Witam słuchaczy. Dziś chciałabym powiedzieć o genetycznie modyfikowanych organizmach i żywności z niej pochodzących. Wybrałam ten temat dlatego, że debata jest bardzo żywa, szczególnie w Polsce w ostatnich miesiącach. Najczęściej przytaczaną definicją genetycznie modyfikowanych organizmów jest definicja pochodząca z Brown University, która mówi, że genetycznie modyfikowane organizmy to takie, które mają nowe geny, przetransferowane z innych zupełnie organizmów i dodane są te geny do już egzystujących genów. To znaczy, że celem tego typu manipulacji jest przesunięcie genów pomiędzy różnymi organizmami zupełnie niespokrewnionymi, które organizmy są zmodyfikowane już w tej chwili i na razie skupiam się na warzywach i owocach. Pomidory i kantalupy mają dodane geny, które umożliwiają im optymalne dojrzewanie. Soja, rzepak i burak cukrowy posiadają geny dające im odporność na środki zabójcze dla chwastów. Bawełna, kukurydza mają geny dające im odporność na szkodniki, które są owadami. Teraz rośliny powstałe w wyniku przeszczepu genów nazywane są roślinami transgenicznymi. Patrząc na całkowity obszar uprawny poświęcony roślinom transgenicznym, to Stany Zjednoczone uprawiają czy zajmują 73% tego obszaru. Argentyna na te uprawy przeznacza około 15% obszaru światowego, Kanada 10%, Chiny 2% i kilka krajów po 1%. Co jest teraz ważne? Co jest za genetyczną modyfikacją? Otóż jest bardzo duże znaczenie ekonomiczne. Z tej samej ilości ziemi można otrzymać znacznie większą ilość żywności. Rośliny mogą być odporne na choroby poprzez oporność na insekty oraz chwasty i drobne mikroorganizmy, które są organizmami chorobotwórczymi, co powoduje, że rośliny nie muszą być spryskiwane. Nie muszą być spryskiwane albo w ogóle, albo bardzo rzadko. To nie jest bagatela, dlatego że te środki trafiają potem do naszej żywności. Wszystko, czym rośliny się spryskują, praktycznie trafia do naszych potraw. Istnieje też możliwość rehabilitacji uszkodzonej i niepłodnej ziemi. Także ochrony środowiska, wynikającej z tego, że pomijam już mniejsze użycie środków owadobójczych i chwastobójczych, ale także mniej traktorów, które muszą jeżdżać i spryskiwać pola tymi środkami, a także zdrowie ludzi, szczególnie w krajach mniej uprzemysłowionych niż Stany Zjednoczone. Te środki owadobójcze i herbicydy, pestycydy są roznoszone bardzo często przez ludzi. Często dochodzi do zatruć o bardzo poważnych komplikacjach. Genetycznie modyfikowana żywność też może dostarczać lepszego odżywienia. To znaczy, może dostarczać zwiększonych ilości pewnych witamin, co stosuje się w wypadku ryżu, a także w przypadku różnych minerałów. Przyszłościowe także zastosowania to używanie genetycznie modyfikowanych roślin do produkcji paliw, szczepionek oraz leków. Jeżeli chodzi o leki, musimy sobie zdawać sprawę, że od dziesięcioleci już zażywamy insulinę, która jest produkowana w komórkach bakterii. I to nie dlatego, że bakteria chce dla nas produkować tę insulinę. Ludzki gen na insulinę został przeszczepiony komórkom bakteryjnym. Ludziom wstrzykuje się produkt tego genu odzyskiwany z Escherichia coli. Należy także pamiętać, że pszenica pentaploidalna, która została wyprodukowana laboratoryjnie, to znaczy sztucznie po prostu powiększono genom pszenicy, spożywana jest w Polsce i nie tylko w Polsce, ale głównie w Europie Wschodniej już od lat 70. To nie jest pszenica, która powstała w wyniku naturalnej selekcji czy naturalnego dojrzewania i dostosowywania się do środowiska. Obecnie także wiele leków, i to leków, niektóre leki przeciwzapalne i praktycznie większość leków nowotworowych, przeciwnowotworowych, które są wstrzykiwane, bo nie mówię tu o naświetlaniach, są także produktami transgenicznymi. Co widziane jest jako przyczyny przeciw produkcji genetycznie modyfikowanych organizmów? Muszę zaznaczyć, że jeżeli chodzi o sprzeciw, w większości wypadków prawdopodobieństwo wystąpienia tych sytuacji jest bardzo małe. Jest tak małe, że nawet jest trudne do ocenienia i wynika głównie ze spekulacji, co wyobrażamy sobie mogłoby się wydarzyć. Są tylko dwa wypadki faktycznego udowodnienia negatywnych efektów, ale o tym za chwilę. W przypadku genetycznie modyfikowanych roślin możliwym jakimś efektem jest na przykład obniżenie odporności na antybiotyki i na pestycydy, dlatego że geny te mogą być roznoszone pomiędzy roślinami, tymi, które są modyfikowane, do niemodyfikowanych roślin i do środowiska poprzez wirusy i bakterie. Teraz owady chorobotwórcze dla roślin mogą stać się oporne na toksynę, tak zwaną BT, toksynę, która jest w tej chwili wkładana genetycznie do roślin. Czy istnieje możliwość transferu tych genów do natury? No, jakaś możliwość istnieje i szczególnie jest to zjawisko, które zostało zaobserwowane w przypadku genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Otóż w zupełnie naturalny sposób pyłek z roślin kukurydzy, z kwiatów kukurydzy, wiatr rozniesie także poza pole, na którym istnieje transgeniczna uprawa. W związku z czym, jeżeli istnieją rośliny kukurydzy w niedalekiej odległości od tych upraw modyfikowanych genetycznie, no to oczywiście pyłek zostanie zaniesiony także na roślinę dziką. Okazało się, że w przypadku właśnie genu, który uszkadza larwy owadów, ten gen przeniesiony poza transgeniczne pola, ten spowodował ginięcie w znacznych ilościach larw motyli. Jest także jakaś możliwość spowodowania prawdopodobnie odporności na antybiotyki w układzie pokarmowym człowieka. Te wydarzenia nie miały miejsca i to jeszcze się nie stało i naprawdę w tym wypadku raczej spodziewam się, że jest to bardzo mocno wymyślona możliwość, no ale należy ją zbadać. To znaczy, mówi się o możliwości przeniesienia przez drobnoustroje albo w wyniku procesu trawienia, przeniesienia genu, który koduje odporność na antybiotyki do flory bakteryjnej, która naturalnie istnieje w naszym jelicie i w związku z tym zmiana równowagi biologicznej pomiędzy bakteriami a organizmem człowieka. Ta równowaga jest konieczna w przypadku produkcji wielu witamin w naszym organizmie, więc byłoby to bardzo, bardzo niepożądane zjawisko, no ale nigdy to się jeszcze nie stało. Natomiast co się stało, to sytuacja, w której gen orzecha brazylijskiego został wszczepiony do innej rośliny i faktycznie produkty tej rośliny spowodowały reakcję alergiczną u ludzi. Wszystko zostało wycofane z rynku. Ten gen jest nieużywany. Co dla mnie ma dosyć duże znaczenie, to jest to akurat znaczenie ekonomiczne. Genetycznie modyfikowane organizmy miały przyczynić się do usunięcia głodu na Ziemi. No ale co się okazało? Okazało się oczywiście, że produkcja genetycznie modyfikowanych nasion jest dość droga, w związku z czym sprzedaż tych produktów kierowana jest głównie do krajów zachodnich. W krajach zachodnich, kto uprawia genetycznie modyfikowane rośliny? Bogaci rolnicy. Bogaci w sensie ci, którzy mają duży teren i są w stanie obsiać duże pola i sprzedać jak najwięcej produktu z tego pola. Po drugie, zastosowanie produktów z genetycznie modyfikowanej kukurydzy, powiedzmy, to jest to najczęściej dla karmienia zwierząt. Genetycznie modyfikowana soja i kukurydza głównie trafia do pokarmu zwierzęcego. Pewne ilości jej trafiają do wysoko przetworzonej żywności ludzi, czyli generalnie to, co ma bardzo dużą trwałość na półce i to, co jemy w fast foodach, często uzupełniane jest właśnie masa. W tym jedzeniu uzupełniana jest soją i kukurydzą, które są modyfikowane genetycznie. Co jest istotnego w biednych krajach? Nie tylko to, że nasiona są drogie. Kwestia jest też taka, że zjawisko głodu nie jest takie proste. Zwykle w krajach tak zwanych biednych żywność jest dostępna. Ludzie po prostu nie mają pieniędzy, żeby ją zakupić. Nie mają pieniędzy, żeby ją kupić. I często ci ludzie nie mają ziemi, na której mogliby tą żywność uprawiać, nawet gdyby mogli kupić te genetycznie modyfikowane nasiona. Następnym aspektem jest to, że tak zwani drobni rolnicy nie chcą zasiewać tylko jedną uprawą całego swojego pola. I być może Z jednej strony są to względy tradycji, współistnienia w danym miejscu, wymiany być może produktów z innymi rolnikami, ale chyba w bardzo dużej mierze nie chcą zaryzykować tylko jednej uprawy. No bo co stanie się, jeżeli na tą uprawę nie będą mieli zbytu? Znów nie będą mieli za co żyć i pewno będą mieć długi za nasiona. Bardzo ważne jest też to, że w przypadku roślin, których nasiona są płodne, genetycznie modyfikowanych roślin, których nasiona są płodne, nie wolno ich zatrzymać do następnego roku. Rolnicy są zobowiązani kupować nowe nasiona każdego roku. Także usunięcie zjawiska głodu przy użyciu genetycznie modyfikowanych nasion, to nie jest sprawa taka prosta. Teraz jak organizmy genetycznie modyfikowane są w tej chwili regulowane? W Stanach Zjednoczonych istnieją trzy organizacje. Jest to Food and Drug Administration, FDA, Wydział Rolnictwa, USDA i EPA, Ochrona Środowiska, które oceniają bezpieczeństwo i ryzyko wynikające z najróżniejszych czynników i żywności. Teraz, ponieważ genetycznie modyfikowana żywność uważana jest za generalnie taką samą jak żywność konwencjonalna, nie ma konieczności udowadniania bezpieczeństwa i nie ma konieczności pokazywania informacji na naklejkach na żywności. W Japonii do tej pory, chociaż naklejki są wymagane, które jasno pokazują żywność modyfikowaną, to na przykład badanie bezpieczeństwa mogło być robione zupełnie ochotniczo. Które firmy chcą badać bezpieczeństwo, te mogą, kto nie chce, nie musi. Ale już w kwietniu 2013 to się kończy. Otóż wymagane będą badania bezpieczeństwa, badania porównujące żywność konwencjonalną i genetycznie modyfikowaną. W Brazylii istniał całkowity zakaz wprowadzenia żywności genetycznie modyfikowanej na rynek. W Unii Europejskiej informacja na żywności, czyli na naklejce, jest konieczna. Ale dyskusja naukowa i ekonomiczna okazuje się to znów tylko pewna strona całego tego złożonego zagadnienia. Dlatego, że dookoła świata, w najróżniejszych kulturach, samo podejście do żywności jest bardzo inne. W niektórych kulturach ludzie patrzą głównie na wartość odżywczą żywności, na jej wygląd. Ale w innych kulturach żywność ma olbrzymie znaczenie historyczne, nawet społeczne i religijne. Na dodatek okazuje się, że ludzie nie są tak naprawdę bardzo logiczni, chociaż zdaje nam się, że wszystkie decyzje podejmujemy bardzo racjonalnie. To jednak okazuje się, jeżeli to przyjrzeć się i zbadać to troszeczkę bliżej, jesteśmy bardzo nieracjonalni w wielu dziedzinach życia i w wielu decyzjach, a dosyć racjonalni w innych. Także podejście ludzi do żywności nie jest jednoznaczne i nie można na to wpłynąć tylko pokazując wyniki badań naukowych. Bardzo ważną kwestią jest także kwestia monopolizacji produkcji tych roślin. Praktycznie tylko trzy firmy na świecie produkują spore ilości nasion genetycznie modyfikowanych i te firmy mają prawa patentowe. Będzie bardzo trudno przebić się dla firm innych, to znaczy, że mała garstka będzie miała dużą kontrolę nad praktycznie całością rynku nasion. Na dodatek uprawy, które będą miały geny tolerancyjne na środki zabijające chwasty, będą uzależnione od pewnych środków chemicznych i znów ci, którzy będą je produkować, będą mieli monopol na produkcję herbicydów. Nie ma łatwej odpowiedzi. Każdy musi sobie chyba sam odpowiedzieć na pytanie, czy chce spożywać żywność genetycznie modyfikowaną. Jeżeli nie chce się spożywać żywności modyfikowanej genetycznie, można wybrać żywność organiczną. To jest gwarancja braku modyfikacji genetycznej. Ale odpowiedzi te będą bardzo indywidualne i przypuszczam, że w związku z tym będzie coraz większe parcie konsumentów na to, żeby jednak w Stanach Zjednoczonych także żywność modyfikowana genetycznie była określana na naklejce, żeby była pełna informacja na produkcie, po to, żeby można było dokonać wyboru. Powodzenia. Dziękuję.